Słuchajcie, przyszła taka godzina, że musimy porozmawiać o kinie. Witamy was w nowym, kolejnym odcinku podcastu Musimy porozmawiać o kinie. Trochę w nowej formie, bo to będzie trochę bardziej Musimy porozmawiać o newsach tym razem. Stwierdziliśmy, że wiele się dzieje w świecie kina i trzeba czasem to podsumować, wyciągnąć jakieś wnioski, zastanowić się, co będzie, co z tego wynika, co to znaczy dla nas, co to znaczy dla was. No i to będziemy robić, przynajmniej taki jest nasz plan, to będziemy robić w najnowszych kolejnych odcinkach podcastu Musimy porozmawiać o kinie. Będziemy starali się wracać w miarę regularnie do tego, co dzieje się w świecie kina i komentować to dla was. To oczywiście zależy od tego, czy w świecie kina będzie się działo cokolwiek ciekawego, ale myślę, że na to możemy liczyć. Skład dyskutantów wydaje mi się, że będzie rotacyjny. No ale kto dyskutuje dzisiaj? Zacznijmy od tego. Julia Takrzanowska.
Dzień dobry.
Łukasz Muszyński.
No, witam, witam, witam!
Jaki entuzjazm tutaj.
Jakub Popielecki to ja. No i co? Bez zbędnego tutaj watowania. Przechodzimy do konkretów.
News chyba, numer jeden.
Tak, news numer jeden i myślę, że powinniśmy zacząć z wysokiego C, czyli od newsu tygodnia, można powiedzieć, a być może newsu miesiąca. Aaron Taylor-Johnson nowym Bondem. Co wy na to?
Ale czy to jest potwierdzone? Bo to chyba nie jest potwierdzone.
No właśnie, o tym będziemy rozmawiać.
Co my na to? No cóż, magazyn The Sun zdaje się, dziennik The Sun poinformował swoich czytelników, że Aaron Taylor Johnson otrzymał oficjalnie propozycję zagrania kolejnego Jamesa Bonda. Oferta jest na stole i teraz tylko i wyłącznie od aktora zależy, czy przyjmie tę propozycję i zgodzi się pełnić funkcję szpiega jej królewskiej mości. No i oczywiście internet zapłonął, pojawiły się obozy, jedni mówią, że to dobry wybór, inni mówią, że fatalny, ale tak zawsze jest w przypadku każdego Jamesa Bonda. Przypomnijcie sobie, co się działo, jak ogłoszono, że Daniel Craig zostanie nowym agentem 007. Straszne rzeczy tam się działy.
A potem wszyscy pokochali.
Tak jest.
No ja już tu wczoraj zrobiłem małą próbkę w naszej redakcji, przepytując różne osoby i zdania są podzielone. Tak możemy powiedzieć.
No ja jestem sama podzielona, bo z jednej strony jestem super fanką Aarona Taylora Johnsona. Uważam, że on jest naprawdę świetnym aktorem. Przypominam taki film Zwierzęta Nocy, w którym naprawdę pokazuje swoje aktorskie
zwierzę,
talenty, ale też raczej on jest kojarzony z, on jest, zawsze był jakimś takim drugoplanowym aktorem, w Kick-Ass grał, prawda, pierwszą rolę, pierwszoplanową rolę oczywiście, ale potem była Anna Karenina, romantyczna, chciałam powiedzieć komedia, raczej nie jest komedia.
Po rosyjsku.
Po rosyjsku może. To on jest raczej tak mało znany. No. Co prawda w tym roku ma trzy filmy, które wychodzą, prawda? Kaskader, The Fall Guy.
Nosferatu.
Nosferatu, na który się super cieszę.
I Kraven, Łowca, produkcja Marvela.
Tak, to miało chyba w zeszłym roku wyjść, ale zostało przesunięte przez strajk.
To jest też ciekawe, że Aaron Taylor-Johnson zapytany już o to, czy dostał rolę Bonda.
Nic nie powiedział.
Nic nie powiedział i wymienił właśnie te trzy tytuły i powiedział, o tych filmach mogę rozmawiać. O czym nie mogę rozmawiać, nie mogę rozmawiać. Jakby parafrazując Aarona Taylora Johnsona. No, trudno mu się dziwić, jeśli umowa nie została podpisana co ma powiedzieć?
No tak, jeżeli nie było oficjalnego ogłoszenia, no to wiadomo. No, pytanie jest, czy... Znaczy, ja wierzę w to, że on będzie dobrym Bondem. Ale trochę spodziewałam się innego wyboru, powiem szczerze.
A kogo obstawiałaś?
Nie wiem, myślałam, że oni rzeczywiście pójdą albo w bardzo nieznaną osobę jakąś, albo no w jakąś osobę o innym kolorze skóry niż biały, że zaryzykują, że może spróbują zrobić coś w tym stylu. Chociaż ja nie wiem, czy Bond jakby... ja nie widzę jakby specjalnie drogi dla Bonda. W sensie trudno mi jest sobie wyobrazić, co nowego może Bond powiedzieć w dzisiejszym świecie. Może coś może, no ale że sceptyczna jestem w każdym razie. No,
słuchajcie, brytyjskie media oczywiście wzięły już pod lupę Aarona Taylora Johnsona. Dowiedziały się, że hoduje jarmusz. Jest feministą.
To jest ten nowy Bond, o którym mówisz.
Jest feministą.
I tak w ogóle to najbardziej kocha siedzieć w domu i odwozić swoje dzieci do szkoły. Więc może to jest właśnie Bond na miarę 2024 roku.
Bond diamenty są wieczne? Nie. Jarmusz jest wieczny.
Jarmusz jest bardzo
zdrowy. Tylko u nas po raz pierwszy usłyszeliście tytuł nowej części przygód Jamesa Bonda.
Dobra, on odwozi dzieci do szkoły, ale Daniel Craig w ostatnim Bondzie też miał dzieci i też wyglądało na to, że je odwoził gdzieś. Łódką przynajmniej.
Ale za czym o tyle nie dziwi wybór Aarona Taylora Johnsona, że wiadomo było, że Barbara Broccoli i jej tam ekipa producentów będzie musiała odbić w inną stronę. Że Daniel Craig to był ten Bond ziemniak, ten Bond taki bliski ziemi, brutalny, brzydki, agresywny, no. Miał być młody, po trzech filmach okazało się, że jest już stary. Tak wyszło.
Przytyrała go ta seria.
Więc ewidentnie teraz mogliśmy spodziewać się czegoś nowego. Ja wam powiem, że z tych różnych nazwisk, które się słyszało, to jest jedno z ciekawszych moim zdaniem. Mm-hmm. Chociaż inna sprawa, że wiele z tych nazwisk, o których się mówiło, to są nazwiska osób, które już się do tej roli nie nadają, bo zwykle są za stare, typu Henry Cavill czy Idris Elba nawet.
Tom Hardy, same.
Richard Madden był jeszcze takim dość przez chwilę mocno typowanym.
Ale on nie jest dobrym aktorem.
Ja myślę, że on jest dobrym aktorem, tylko że nie wiem, czy on ma taki rodzaj bondowskiej charyzmy w sobie. Mm-hmm.
No ja proponuję, żebyśmy sięgnęli do wywiadu, którego udzieliła Broccoli dla The Hollywood Reporter i ona coś powiedziała takiego. Zawsze siadamy z naszymi scenarzystami i zaczynamy się zastanawiać, czego obawia się świat. Na początek myślimy o tym, kto byłby czarnym charakterem w Bondzie. Próbujemy skupić się na tym, jak na swego rodzaju nadrzędnej historii. I dopiero wtedy chcemy spojrzeć także na życie emocjonalne Bonda, to, czemu będzie musiał stawić czoło osobiście, z czym do tej pory się nie rozliczył. Będzie więc musiał zmierzyć się z dwoma dużymi problemami, jednym geopolitycznym i drugim osobistym. No i cóż, może Aaron Taylor Johnson wpisuje się właśnie w tę konwencję. Jeżeli chodzi o wiek, to idealnie się zgadza. 33 lata.
Czyli jak już Jezus.
Jeszcze nie dzieciak. Już nie dzieciak, ale jeszcze nie
JB, nie, JC.
Prezencję ma, charyzmę ma. Ja sobie pomyślałem, że on byłby dobrym Bondem po Bullet Train, gdzie wcielał się w postać jednego z tych dwóch braci zakapiorów, którzy próbują dopaść Brada Pitta.
O, on jest komediowy, dobrze.
No, pewnie, ale w scenach akcji też się sprawdza. I miał taki okres, kiedy też dużo grał w wielkich superprodukcjach, też główne role, bo jeszcze wspomnimy o Godzilli, grał przecież przez moment w uniwersum Marvela.
Godzilli w sensie.
Tak, Godzilla jako siostrą. A potem chyba, no nie wiem, czy te filmy nie poszły tak jak chciał, czy on się czuł trochę zmęczony Hollywoodem, tak troszkę przygasł. Ale teraz wraca, no te trzy filmy jakby wskazują na to, że rzeczywiście jakby chce grać, ma głód aktorstwa i Hollywood też jest głodny jego, no cały czas powierza mu nowe role.
On był świetny, był taki film z Chrisem Pine'em, Outlaw King, na Netflixie. Historyczny film oczywiście.
Nieformalna kontynuacja Braveheart, tak?
Braveheart, tak, o Robercie Bruce'ie. I on grał jakiegoś szkockiego lorda i był bardzo owłosiony, no, miał dużo facial hair i szkocki akcent i całkiem nieźle tam grał takiego twardziela, trochę szalonego.
A co myślicie w ogóle o tym, żeby Christopher Nolan wyreżyserował ten film?
No właśnie chciałem w tę stronę odbić, bo aktor to aktor, ale to tylko połowa układanki. Jeszcze pytanie o reżysera. No
z Christopherem Nolanem... są takie plotki?
Mówiło się o tym, że Christopher Nolan jest w idealnym momencie, żeby to zrobić. I trochę tak, że jest w ostatnim momencie kariery być może, żeby to zrobić. Bo ewidentnie Bond to jest coś, co Nolana interesuje, bo jak przejrzymy jego filmografię, to w co drugim filmie wyskakują takie silnie bondowskie wątki. Nawet można by argumentować, że to jego Batmany są takie bardzo bondowskie. Batman leci do Hongkongu, Batman coś tam, wiadomo. No Tenet i Incepcja to są w zasadzie wariacje na temat Bonda.
Oj, chyba chciałabym zobaczyć to. Teraz sobie myślę, jak zacząłeś o tym mówić, to sobie pomyślałam, tak, marzy mi się to.
Co prawda Nolan wydaje mi się, że w jakimś wywiadzie już to zdementował, ale wiecie.
Tam dementują.
Póki nie zobaczę jego kolejnego filmu, to nie będę wierzył, że... To, co on mówi,
no,
jest prawdą.
On teraz może sobie zrobić cokolwiek chce, więc czy Bond jest tym, czego chce?
No właśnie, to jest idealny moment, żeby nakręcić tego Bonda, bo mamy nowego twórcę roli i w zasadzie można sformatować tę postać na nowo, tak. Jakby stworzyć nowy rozdział przygód agenta 007, a przypomnijmy, że oni współpracowali już ze sobą, właśnie. Bo Taylor Johnson zagrał malutką rulkę w Tenecie, więc kto wie, no jeżeli pojawiła się chemia na linii aktor i reżyser.
Ja go tam w ogóle nie rozpoznałem. To już...
No bo miał maskę gazową cały czas na twarz.
Wszystko może się wydarzyć.
A jakichś jeszcze innych reżyserów widzicie jako potencjalnych tutaj panów za kamerą?
Ja to zawsze Edgara Wrighta wymieniam. On sprawdziłby się w połowie hollywoodzkich serii. On jest Brytyjczykiem. Mm-hmm. Wiadomo, że 007 jest częścią jego dziedzictwa i na pewno się na tym wychowywał. No, to jest facet tak oblatany w popkulturze, że myślę, że mógłby poprowadzić tę historię w każdą stronę i wiem, że na pewno byłaby z tego niezła rozrywka i soundtrack byłby świetny. O, tego też jestem pewien.
Ale Edgar Wright jest chyba troszeczkę za bardzo edgy. Dla tej serii mam wrażenie, że Troszeczkę może jest za bardzo komediowy, nie wiem, chociaż myślę o jego komediach po prostu teraz. Nie wiem, jakoś tak nie widzę tego, ale Nolana to bym chciała. No.
A Kuba, a ty?
Ja nie wiem, ja teraz sobie przypomniałem, że Quentin Tarantino miał kiedyś pomysł. I Quentin Tarantino mówi, powiedział Barbarze Broccoli, ja wiem, co zrobić z Bondem, mam dla ciebie pomysł. Mam dla ciebie koncepcję. I on powiedział, że należy ekranizować po prostu powieści Iana Fleminga w oryginalnych okolicznościach przyrody, czyli cofnąć Bonda do lat 60. i robić takie retro po prostu smaczki. I to jest fajny pomysł w takim sensie, że to jest zupełnie coś innego, coś, czego dotychczas nie było, ale wydaje mi się, że to jest coś, czego Barbara Broccoli by nie chciała, że oni jednak będą chcieli tego Bonda podpiąć pod rzeczywistość jakoś, podpiąć pod współczesność, żeby ten Bond zmienił się razem z czasami, a nie był tylko nostalgiczną taką zabawką, cofnięciem się do przeszłości.
Szczególnie, że poprzednia seria się trochę cofała do przeszłości. Takie miałam wrażenie, że każdy z tych filmów był jakimś trochę takim ukłonem, prawda? Już poczynając od Casino Royale, który był właściwie praktycznie rebootem jakby trochę i tak dalej. I też pierwsza powieść, Bond zaczyna i tak dalej. No, więc w bardzo takim starym stylu bym powiedziała, no plus...
To ciekawe coś, bo mi się wydaje właśnie, że Casino Royale, no technicznie rzecz biorąc...
Nie, ja nie mówię o technicznej stronie, ja mówię po prostu o tym, że historia po prostu była... No stara, no. To nie była nowe przygody.
Tak, właśnie to chciałem powiedzieć. Technicznie rzecz biorąc, to była stara historia, ale to był taki właśnie... To jest wręcz wzór na to, jak odświeżyć Bonda, jak podpiąć Bonda pod współczesność. Właśnie to był Bond antybrosnanowski, Bond bornowski dużo bardziej, nie?
W zasadzie od trzeciej części, Skyfall, nie? Zaczęło się takie ukłony w kierunku przeszłości.
To jest ciekawe też, jak mówimy o Nolanie,
bo... Stare samochody, o to mi chodzi, że po prostu oni używali jakby starych gadżetów i tak dalej, no...
Także to jest też ciekawe, jak mówimy o Nolanie, bo Skyfall jest takim ewidentnie filmem zrobionym na blueprincie filmu Nolana. Łącznie z tym, że czarny charakter zostaje schwytany w połowie filmu, a w zwiastunie mamy jakieś eksplozje z daleka i muzyka robi brrrr.
Ale wtedy każda muzyka robiła. Prawda. W każdym filmie.
Nawet Star Trek poszło w Nolana wtedy.
Problem z Nolanem chyba jest tylko taki... Zazwyczaj, jeżeli się piszesz na funkcję reżysera filmów o Jamesie Bondzie, to musisz się trochę podporządkować producentom. Tak było na przykład z Danym Boylem, który miał przecież reżyserować Bonda, a potem się okazało, że jakby jego wizja artystyczna nie spotyka się z wizją artystyczną producentów. A w momencie, kiedy by Nolan podpisałby tę umowę, no to tutaj Barbara Broccoli i Michael G. Wilson musieli powiedzieć, okej, rób to sobie po swojemu. No bo kurczę, gość jest w takiej sytuacji, że tak jak Julia powiedziała, może zrobić wszystko.
No to jest pytanie o to, czy Nolan chciałby się podporządkować, tak? Czy Nolan zrobiłby Bonda tylko pod warunkiem, że dostanie pełen ster, ale wydaje mi się, że nie dostanie pełnego steru, co?
No to jest pytanie właśnie. Chyba, że Barbara Broccoli się podporządkuje.
No bo wtedy, jak przychodzi Nolan, no to oczywiście też jego żona Emma Thomas wjeżdża jako producentka i no to staje się dużo bardziej autorskie przedsięwzięcie.
Im dalej o tym mówimy, tym bardziej przestaję w to wierzyć. Tym bardziej zaczynam ufać Christopherowi Nolanowi, który powiedział, że tego nie zrobi, więc wygląda na to, że chyba tego nie zrobi.
Ale ja i tak bym chciała to zobaczyć.
Ja tylko jeszcze powiem o tym filmie Danego Boyla, bo ten pomysł brzmiał bardzo ciekawie, bo Dany Boyle chciał jakby wpisać
on
wszystkie...
On w ogóle chciał Tomasza Kota przecież.
Tak, chciał Tomasza Kota na czarny charakter przede wszystkim. Też straciliśmy hollywoodzką karierę Tomasza Kota trochę przez ten film. Podobno Daniel Craig uważał, że kot jest za wysoki. Nie wiem, czy to prawda, czy
no
to wredne plotki.
No kot jest bardzo wysoki, więc...
Ale te okropne hollywoodzkie języki.
Okropne hollywoodzkie języki, tak. Ale podobało mi się to, że Danny Boyle chciał jakby wpisać całą serię w pewien ciąg i zrobić z tożsamości Bonda tożsamość przechodnią. W sensie, że James Bond to jest coś takiego jak 007. Po prostu kolejne osoby dostają tę tożsamość i potem mogą sobie z nią robić, co chcą. I to jest bardzo fajny pomysł. I wydaje mi się, że to jest też o tyle fajne, że Skyfall trochę w taką złą stronę zaczęło iść, zgłębianie historii. Ja nie wiem, czy kogoś interesuje przeszłość Jamesa Bonda. Mnie interesuje... Czy inne rzeczy w Jamesie Bondzie nas interesują niż to, czy on pochodzi z jakiejś szkockiej posiadłości, gdzie może zrobić swoim przeciwnikom Kevina samego w domu.
Tak, to było absurdalne.
No ale ewidentnie była to próba jakby trochę zamieszania w tym, co znaliśmy od wielu, wielu lat i w porządku jakby. Mieli prawo do tego, zrobili. Sukces finansowy Skyfall pokazuje, że widowni to zasmakowało. $1 miliard. Żaden inny film o Bondzie tyle nie zarobił. Ale potem już te dwa ostatnie Bondy naprawdę szło w złą stronę. Spectre było super nudne i pozbawione kopa, a ten ostatni film widać było, że był już tak wymęczony, że próbowali z jednej strony trochę jakby zatrzeć złe wrażenie po Spectre, a jednocześnie w jakiś sposób to domknąć i no nie zagrało.
No bo jest też to, o czym ja powiedziałem, że jakieś takie dziwne turbo przyspieszenie starzenia się nastąpiło, że Daniel Craig w dwóch pierwszych filmach był tym młodym, dzikim Bondem, po czym w Skyfall już był stary i zmęczony, a w Spectre to już zaczynał Rogera Moore'a przypominać, no. Łącznie z tym, że tam były takie murowskie żarty, że on spada na jakąś kanapę nagle nie wiadomo skąd. I to było ewidentne poczucie, że może pora już tego Bonda zmienić.
Tak, oni tak jakby nie mieli pomysł na to. Na ten film i ta właśnie jakaś taka rodzina, jakieś sekretne dziecko, to wszystko to jest jakby takie, come on. Jakby nie. Ja mówię nie. A ja wam jeszcze powiem, że ja lubię bardzo Quantum of Solace. Że ja wiem, że to jest film bez scenariusza i to widać, że to jest film bez scenariusza, ale jakaś jest tam pasja, jakaś jest tam energia, te sceny z akcji są fajne, pościg samochodowy pierwszy, otwierający, jest po prostu rewelacyjny.
No, czy takie... na pewno jest to lepsze niż Spectre i No Time to Die? Myślę, że
nawet ze swoim kulawym scenariuszem.
Taki James Bond na drodze gniewu, nie? No. Czuć tam po prostu jakieś takie wkurzenie, używając poprawnych słów. Być może na sytuację... walę w mikrofon, uwaga. Mm-hmm. Być może koleżanka Julia będzie musiała to wyciąć.
Nie wytnę.
Dobrze.
Dobra, Bond Bondem. Przechodzimy do innego tematu, na B. Beetlejuice, Beetlejuice. Pierwsze dwa zdjęcia z sequelu Soku z Żuka. Powiem wam tak, zacznę ten temat. Bardzo, bardzo nie czekałem na ten film, chociaż uwielbiam oryginalny Sok z Żuka. Nie czekałem przede wszystkim dlatego, że Tim Burton wydaje mi się, że...
Już odleciał trochę?
Już od dawna nie jest Timem Burtonem. Natomiast na etapie ujawnienia nowego tytułu zyskałem sobie wiarę w ten film. W sensie tytuł jest genialny. Nie ma lepszego tytułu dla tego filmu. Tytuł jest 10 na 10. Więc jakby już od razu jest jakoś lepiej. Teraz pojawiły się te dwa zdjęcia i co myślicie?
No i co? I pewnie zaraz pierwszy zwiastun się pojawi.
Jest taka szansa, że w trakcie, kiedy nagrywamy ten podcast, właśnie pojawia się nowy zwiastun.
No tak to jest ze światem kina po prostu. Trudno go dogonić. Na to zwrócił uwagę nasz wspólny, nie wiem, idol, Jeff Snyder w podcaście Hot Mike. To jest taki hollywoodzki reporter, który bardzo często ujawnia duże newsy przed wszystkimi innymi, że w zasadzie ten film powstaje w idealnym momencie, bo oczywiście o tym, że miałaby powstać druga część Soku z Żuka, mówiło się od wielu, wielu lat.
Od lat, tak.
A teraz jest taki czas, kiedy wszystkie te gwiazdy z oryginału i też nowa gwiazda, czyli Jenna Ortega, są w swoim no, piku, jak to mówią Amerykanie. Michael Keaton oczywiście jest po Birdmanie, jest po kolejnych dużych rolach. Winona Ryder za sprawą Stranger Things też wróciła do świadomości masowej widowni. Willem Dafoe powraca. Nie, powraca. Willem Dafoe pojawi się w tym filmie. Jest Jenna Ortega, czyli oczywiście gwiazda serialu Wednesday, która też no, jest bardzo elektryzującym nazwiskiem. A sam Tim Burton chyba też za sprawą właśnie Wednesday pokazał, że jest w stanie gdzieś tam dotrzeć do światowej publiczności i sprawić, że ta publiczność będzie podekscytowana. I jeszcze scenarzyści są od Wednesday, czyli fajny zespół twórców zebrał się na planie zdjęciowym.
No bo jest tak, że faktycznie, że ten sukces Wednesday trochę dał takie turbo doładowanie Burtonowi. Ja akurat widziałem Wednesday tylko jeden odcinek i bardzo mi się ten odcinek nie podobał. I generalnie nie podoba mi się takie splastikowienie Tima Burtona. I Wednesday też ma taki trochę plastikowy sznyt, ale no, tak jak mówię, tytuł jest cudowny. I bardzo chciałbym, żeby ten film się udał.
No, ja wam powiem, że ja nie czekam na ten film, ale może dlatego, że Beetlejuice wcale nie jest jakimś takim moim nostalgicznym filmem. Ja wam powiem, że ja po prostu jestem może trochę zmęczona tym, że ciągle są jakieś rebooty i remake'i i sequele i drugie części po wielu, wielu latach i ja bym po prostu chciała coś nowego. To jest mój postulat, bo pewnie będziemy dalej rozmawiać o różnych zwiastunach i...
Dużo rebootów, sequeli
i to jest, i to była moja taka myśl, jak wczoraj te wszystkie zwiastuny oglądałam sobie, że po prostu chcę nową historię jakąś. I okej, wiadomo, film może będzie dobry, może będzie fajny, wszystko zależy od historii, z wszystkiego można zrobić ciekawy film, jeżeli jest na to pomysł. I może tu jest świetny pomysł i może za jakiś czas, jak zobaczę ten film, to wszystko to odwołam, co teraz mówię, ale tak strasznie nie chcę tego i chcę coś nowego i patrzyłam się wczoraj na te zdjęcia i myślałam sobie, okej, zdjęcia, aktorzy ubrani w kostiumy, fajnie.
Mogliby się rozebrać, wtedy by było coś świeżego.
Nie muszą się rozbierać, ale zależy, co nam chcą opowiedzieć twórcy przez ten film. Naprawdę nie mam więcej refleksji na ten temat.
A myślicie, że Beetlejuice w tej drugiej części będzie bardziej antybohaterem albo nawet postacią pozytywną, bo jak się na przykład wspomina serial animowany, który powstał po filmie kinowym, to tam w zasadzie Żuko Soczek był bohaterem pozytywnym, jak najbardziej, a Lidia była taką jego przyjaciółką. Razem przeżywali przygody, podróżowali po różnych dziwnych miejscach.
Tak, ja pamiętam, że byłem zdziwiony, jak pierwszy raz oglądałem Sok z Żuka. Byłem zdziwiony, że po pierwsze Sok z Żuka tytułowy pojawia się tak późno, a po drugie, że on jest w zasadzie antagonistą tego filmu, czarnym charakterem do pokonania, bo... Przecież jak oglądasz Sok z Żuka, to jest najfajniejsza postać, wiadomo.
No tak.
Tak sobie pomyślałem, czemu go chcecie odwołać, on jest taki fajny. Czy będzie antagonistą? Nie wiem. Myślę, że jest taka szansa. No, on będzie musiał się zemścić oczywiście. Jak widzimy z tych zdjęć, to już jedna zagadka tego filmu zostaje rozwiązana, mianowicie taka, czy Beetlejuice będzie miał wciąż zmniejszoną głowę. Otóż nie, głowa została powiększona. Cieszę się bardzo, Michael Keaton dużo lepiej wygląda z głową właściwych rozmiarów.
Tak, no to jest fakt, że Michael Keaton jest świetny. I że rzeczywiście w czymkolwiek on się teraz pojawia, to po prostu mi się pojawia uśmiech na twarzy automatycznie. Bo no jednak on ma tą charyzmę i ten sznyt i tą klasę. I nawet oglądając ten durny film Flash, też Michael Keaton był jakby najlepszą częścią tego. Nawet jeżeli to było takie rehaszowanie Batmana.
Ale mnie cieszy to, że on wreszcie jakby, że on wrócił, że wrócił już od jakiegoś czasu. Chyba Birdman był takim jego powrotem. Bo to było dość smutne w takiej drugiej połowie lat 90., gdzie Michael Keaton, ten Michael Keaton, którego pamiętaliśmy z Batmanów, czy właśnie z Soku z Żuka, no w drugiej połowie lat 90., z wyjątkiem może Jackie Brown Tarantino, to grał w jakichś takich samych Jackach Frostach. Ten taki film, że on się klonuje.
Pięć żon i on, coś takiego.
Nie, odwrotnie. Chyba. Nie? Także on był...
On się klonował.
On się klonował.
Żeby na wielu różnych płaszczyznach życiowych się spełniać.
To pamiętam, że czułem taki smutek, że Michaelu Keatonie, nie idź tą drogą. No i cieszę się, że świat wrócił do Michaela Keatona i Michael Keaton wrócił do świata. Michael Keaton wygrał też tegoroczną galę oscarową.
A tak, to
ten
było...
moment między nim a Arnoldem Schwarzeneggerem i Danem DeVito był jak najbardziej kultowy.
Tak, to było zabawne.
No i on też faktycznie trochę też spieniężył te nostalgię za tymi filmami, o których powiedziałem, bo wrócił jako Batman, teraz wraca jako Sok z Żuka, ale no dobrze dla niego.
Dobrze dla niego, chociaż też myślę sobie, że Michael Keaton nigdy nie był typem klasycznego leading mana,
nie, zupełnie
hollywoodzkiej
nie.
gwiazdy, która jak, nie wiem, Tom Cruise albo Brad Pitt miałaby świecić po prostu i rozświetlać ekran swoim gwiazdorstwem. On zawsze był aktorem charakterystycznym, bardziej taką przyprawą, która troszeczkę sprawiała, że film stawał się pikantniejszy, miał więcej charakteru, ale no okazuje się, że właśnie gdzieś tam, kiedy już po 60 kino znalazło na niego nowy sposób. Znaleźli się fantastyczni reżyserzy, którzy mieli dla niego rolę. No i oby tak dalej. Mam nadzieję, że jeszcze dużo dobrego przed nim.
Mam nadzieję, że Sony i Marvel go nie zniszczą i nie przejadą i nie zrobią z jego postaci Vulture'a jakąś parodię.
A ja to w ogóle zapomniałem, że on tam grał.
Bo się też zastanawiałem, o czym William mówi, jakie Sony.
Spider-Man, proszę pana.
No dobra, to teraz w ramach postulatu Julii, która chciałaby oglądać jakieś nowe pomysły, nowe postacie. Puniverse.
O Jezus. Okej, dobra, ale jakie to są nowe postacie? To są stare postacie.
Nie, no żartuję, oczywiście. To jest taki temat, co do którego trudno nie być cynicznym, patrząc na Hollywood. Mówię oczywiście o pomyśle o tym, żeby Morderczy Puchatek, Mordercze Bambi i Morderczy Piotruś Pan stworzyli nowe uniwersum kinowe.
Nie.
Ja się przyznam, nie widziałem horroru Puchatek, Krew i Miód, ale...
Ktoś widział?
Widziałem.
Widziała go trochę osób i to jest bardzo, bardzo nielubiany film. Średnia krytyków na Filmwebie 2,4, średnia widzów 2,5. Rzadka zgodność między krytykami a widzami. Myślę, że to nie wróży dobrze dla nowego uniwersum.
Co można o tym filmie powiedzieć? To jest bardzo cynicznie wykalkulowana produkcja. Myślę sobie o tym pierwszym Puchatku. Zrealizowana tylko dlatego, że jakby postać samego Kubusia Puchatka weszła do domeny publicznej i już nie należała tylko do Disneya, który stworzył nam oczywiście...
Tak jak Myszka Miki niedługo.
Tak, tak, też niedługo i pewnie też niedługo nakręcał o niej horror.
Już są dwa horrory przygotowane. A wręcz ja byłem zdziwiony, że kiedy okazało się, kto będzie w Puniverse, że nie ma tam Myszki Miki. Ja rozumiem, że Myszka Miki jest postacią trochę z innej bajki niż Piotruś Pan, Dzwoneczek i Pinokio.
Spokojnie, na pewno pojawi się po napisach.
O! Jak Nick Fury.
Tak, i otworzy nową fazę uniwersum.
Nie, a czy ktoś na to czeka w ogóle? Czy to jest w ogóle dla kogoś?
A to nie jest taki film, w ogóle jakby seria produkcji, który realizuje się z myślą o tak zwanym hate-watchingu, że tak nieważne, czy jakby oglądasz dla przyjemności, czy z nienawiści, żeby hejtować, ale jakby oglądasz to, masz jakąś perwersyjną, bardzo perwersyjną frajdę, tak to nazwijmy, za oglądanie, ale chodzi koniec końców o to, ile osób wykupiło dostęp do filmu, ile osób wybrało się do kina, ile osób zostawiło komentarze w internecie. Biznes się kręci.
Tak, to jest taki łatwy marketingowy trik. Kubuś Puchatek, tylko że w horrorze. Chociaż ja też sobie myślę, że to jest pewien rodzaj zmarnowanej okazji. No, masz do dyspozycji taką postać, taką wspaniałą postać, z taką historią, jak Kubuś Puchatek, albo Mieszka Miki. I co z nią robisz? Robisz z nią horror? Nie wiem, wydaje mi się to dość łatwe. A w każdym razie wydawać by się mogło, że film Kubuś Puchatek, Krew i Miód, tak to się nazywa, dobrze powiedziałem chyba.
A ty ile dałeś,
wyczerpał już ten pomysł horrorowy i... Aha. Teraz może trzeba by coś nowego, jakiś inny pomysł.
Ale to trzeba by mieć jakiś oryginalny pomysł, prawda? A ewidentnie widać po tym, że Hollywood nie ma oryginalnych pomysłów.
Ja nawet nie nazywałbym ich Hollywoodem.
Też bym nie nazywał
to
tego
są
Hollywood.
Goście naprawdę gdzieś bardzo z marginesu. Ten film jest taki, to jest półprofesjonalna produkcja, nakręcona za zawartość tylnej kieszeni jakiegoś dużego hollywoodzkiego producenta, ale nie wiem. Patrzę teraz na plakat i nie powiecie mi, że Kubuś Puchatek, który ujeżdża Bambi.
Nie,
nie.
Nie
ma w tym czegoś szalonego.
Nie, nie wiem. No może, no nie wiem, no nie wiem. Nie wiem, ja się w każdym razie nie wybieram na to i no chyba, że się okaże, że to jest super, super, super fantastyczne.
Uniwersum Marvela też cię początkowo
nie
interesowało. No
więc to jest prawda, więc tak jak mówiłam w poprzednim segmencie, ze wszystkiego można zrobić dobry film i ja wierzę jakby w kreatywność ludzką.
Ale jest coś w tym filmie takiego, że to jest taki filmowy odpowiednik Baseball Fantasy League, coś co Amerykanie kochają, że mogą sobie tworzyć drużyny ze swoimi wymarzonymi graczami. Tutaj sięgnę do cytatu producenta Scotta Chambersa, który jest odpowiedzialny za Pooverse. Jako fani horrorów bardzo chcielibyśmy zobaczyć odsłonę Avengers złożoną w całości ze złoczyńców. Znaleźliby się w niej Freddy Krueger, Jason Voorhees, złoczyńcy z Halloween, Krzyku i tak dalej. Oczywiście nigdy do tego nie dojdzie. Możemy jednak stworzyć coś podobnego na miarę naszych skromnych możliwości. No i może tak jest, że oprócz jakby tego cynicznego merkantylizmu jestem w tym jakaś frajda. Zróbmy sobie film, w którym złoczyńcami będą Kubuś Puchatek, Pinokio, Piotruś Pan, Bambi,
To mają być, zdaje się, osobne filmy najpierw, tak?
Tak.
A potem mają tak być jak Avengers. Tak,
zrobią to jak należy, złączył, tak jak Marvel, a nie tak jak DC.
Szalony kapelusznik, śpiąca królewna.
O Jezu. Okay.
To też jest ciekawe, bo to jest sytuacja, która będzie przecież ewoluować i eskalować, no bo Batman zadebiutował w 38 czy 9, tak? Więc już niedługo Batman, już niedługo Superman. Do bohaterów Marvela jeszcze trochę brakuje, bo to są postacie z lat 60. Myślicie, że po prostu będzie horror z Batmanem, horror z Supermanem, czy ktoś wymyśli coś ciekawszego?
Coś oryginalnego może, mój postulat.
A może sami nakręcimy taki film?
Nie.
W redakcji Filmwebu. Okay. A czy my żyjemy w czasach? O Boże,
brzmi
teraz jak taki dziaduch. Czy żyjemy w czasach, kiedy można wymyślić jeszcze coś oryginalnego? No nie, no koniec końców tak naprawdę wszystko sprowadza się do remiksu i że bierzemy klocki i próbujemy, dobrze znane klocki, próbujemy ułożyć z nich w miarę świeżą, nieoczywistą konstrukcję.
Tak, ale to już jest coś nowego, prawda? Wiadomo, że wszyscy kopiują od wszystkich, od czasów Szekspira, który kopiował.
Biblii, jeszcze
od czasów
wcześniej.
Jaskiniowców,
przebijam.
Wywodzi się z Biblii.
Jest coś takiego, że po prostu są te same historie i ludzie lubią to. Lubią kino gatunkowe, więc właśnie dlatego, że jest znane i że to są te same klocki, tylko no, inaczej opowiedziane historie, no. Nie mam nic przeciwko temu, żeby powtarzać rzeczy, byleby to robić jakoś w jakiś ciekawy sposób, który mnie zainteresuje, a to mnie nie interesuje.
No to ja mam idealny tutaj film, który spełnia wasze postulaty, żeby brać stare klocki i robić z nich coś nowego, coś oryginalnego, inspirowanego co prawda klasycznymi tekstami kultury i klasycznymi tekstami popkultury, ale przekuwać je w oryginalną wizję. Myślę tutaj o, i to jest gładkie przejście do kolejnego segmentu naszego programu, w którym komentujemy zwiastuny. Myślę tutaj o filmie Rebel Moon 2, którego nowy zwiastun właśnie się pojawił. I Zack Snyder robi właśnie to, czego oczekujecie od nowego kina.
Tak. I wygląda to... Ej, ale wygląda to lepiej niż ten zwiastun Gwiezdnych Wojen, tego serialu. Jakby, sorry, ale przynajmniej tam jest więcej wybuchów, nie wiem.
Ale to jest przypadłość Zacka Snydera, że Zack Snyder od zawsze był mistrzem zwiastunów. Nie wiem, czy pamiętacie pierwszy zwiastun 300, który jest jednym z lepszych zwiastunów w historii kina być może.
Jednym z lepszych filmów Zacka Snydera.
Ale to jest, jakby on ustanowił taką zasadę, która sprawdza się chyba w większości filmów Zacka Snydera, mianowicie taka, że zwiastun jest fajny, a film już niekoniecznie.
Nie wiem, ja nie widziałam pierwszego, powiem szczerze. Mm-hmm. Po obejrzeniu drugiego zwiastuna nie chce mi się wcale obejrzeć pierwszego filmu.
Czekasz na wersję reżyserską po prostu.
Na wersję reżyserską. Jestem tylko ciekawa, dlaczego Zack Snyder, robiąc film dla Netflixa, nie zrobił od razu wersji reżyserskiej, bo przecież Netflix, zdaje się, daje taką możliwość twórcom, żeby...
To jest dobre pytanie, bo wydaje mi się, że to jest jedna z rzeczy, która wyszła temu filmowi na złe. Mianowicie to, że będzie zaraz jakaś druga wersja, nie ujawniono, kiedy ona będzie, więc to trochę osłabiło impet wejścia tego pierwszego filmu. Niektórzy, znam zresztą taką osobę, co najmniej jedną w naszej redakcji, która stwierdziła, że nie będzie oglądać Rebel Moon, skoro za jakiś czas pojawi się wersja reżyserska.
To ten sam osobnik, który do dzisiaj nie widział Kill Billa, ponieważ uważa, że jest to film nakręcony jako jeden tytuł, a jego sztuczne podzielenie na dwie części okaleczyło go. I on się nie będzie karał sobie.
A nie może sobie złożyć ta osoba, której nie ma w tym pokoju.
To jest prawdziwy purysta.
Ale nie może ta osoba sobie po prostu samoistnie połączyć się tych dwóch filmów i zrobić sobie taki binge-watching.
Jeszcze czego? Sam ma samontować filmy.
Nie wiem, ja lubię pierwszą część Rebel Moon, powiem wam. Inaczej, nie sprawiała mi bólu. To był taki film, który dokładnie można było sobie obejrzeć w okolicach Świąt Bożego Narodzenia bez żadnych oczekiwań. Można było sobie wyłączyć mózg, położyć go na siedzenie obok, po prostu obserwować wybuchy, obserwować to, w jaki sposób Zack Snyder po prostu czerpie od lewa i prawa, bo tam jest wszystko. No. Na pewno zaczyna się to w zasadzie jakby karty wojny. Przylatuje zły generał i prowadzi śledztwo. I wiemy, że za chwilę dojdzie do eskalacji przemocy.
Czy to jest ten z tą grzyweczką? Taki...
Tak.
To jest pan Grzyweczka. Pan Grzyweczka, okej.
Okay. A potem już jest wszystko. Są Gwiezdne Wojny, jest 7 samurajów. Od lewa i prawa prawdopodobnie wszystko, co obejrzał Zack Snyder w życiu, spodobało mu się. Zapisał sobie w notesie, że fajnie, kiedyś to może wykorzystam. I w ten właśnie sposób powstało Rebel Moon.
No trochę jest takie wrażenie, jakby Zack Snyder wpisał po prostu wszystkie rzeczy, które robił jako dziecko do Midjourney i Midjourney wypluło mu film Rebel Moon. Ale ja do pewnego stopnia jestem z Łukaszem. W sensie ja lubię ten film dużo bardziej niż wszyscy inni. Bo to się stał trochę taki chłopiec do bicia, znaczy Zack Snyder stał się chłopcem do bicia. Trochę słusznie, oczywiście. I film Rebel Moon stał się chłopcem do bicia trochę mniej słusznie, wydaje mi się. Znaczy, ostatnio obejrzałem sobie film Argyle Matta Reevesa.
Nie
Matta Reevesa, Matta Vaughna. Boże, przepraszamy Matta Reevesa. I sobie myślę, że to już wolę Rebel Moon.
Nie, ale ty jesteś takiego, że Zack Snyder jest jednak prawdziwym twórcą, który tworzy kino autorskie. Jest trochę jak Krzysztof Zanussi. No nie jest tak, że w zasadzie na dobre i na złe on jakby zawsze robi film w swoim stylu.
Jest niewolnikiem siebie samego, to prawda.
Ma bardzo rozpoznawalny charakter pisma.
To jest klasyczny klub, klasyczne trio. Michael Bay, Zack Snyder, Krzysztof Zanussi.
Kino autorskie, tak? Nie, okej, ja szanuję to i tak jak mówię, no bo on przynajmniej robi swoje, ma jakąś swoją wizję, ma jakiś swój pomysł. Okej, jest to ściągnięte z innych rzeczy, ale jakby okej, przefiltrowane przez jego wrażliwość i komuś to może pasować, komuś nie, ale przynajmniej nie można mu zarzucić tego, że nie wiem, jest nieoryginalny. Chociaż można właśnie. Nie wiem, to jest bardzo skomplikowane.
Myślę, że to nie brak oryginalności jest problemem Zacka Snydera. Zack Snyder nie do końca rozumie storytelling, wydaje mi się. To jest jego problem.
Możliwe.
Ale to jest też temat na zupełnie inną dyskusję. Tymczasem szereg innych zwiastunów czeka na omówienie. Może Gwiezdne Wojny na przykład. To po Rebel Moon aż prosi się, żeby przejść do Gwiezdnych Wojen. Star Wars Acolyte, nowy serial z uniwersum dawno, dawno temu. Tym bardziej jesteśmy dawniej temu, bo cofamy się 100 lat przed wydarzenia z Mrocznego Widma. No i chyba poznajemy jakieś tutaj...
Nowy. No ten
zagadki. W każdym razie jakiś tajemniczy Sith się pojawia. Nie wiem, czy to są czasy, w których Sithowie nie byli jeszcze znani. Nie jestem obryty z historii Gwiezdnych Wojen.
Nie
w każdym razie mamy rycerzy Jedi, mamy Carrie Ann Moss jako rycerkę Jedi. Tego jeszcze nie było, co?
No nie wiem, wygląda troszeczkę jak pani z Matrixa. natomiast to wygląda tanio strasznie.
A podobno jest super drogie.
Ja wiem, ale to wygląda po prostu znowu jak te inne gwiezdnowojenne, gdzie dosłownie 5 osób w pokoju i widać, że jest z tyłu ekran, który robi projekcję jakiejś scenografii. No nie wiem, tak mi się wydaje, że po Andorze, no to jakby proszę, no. Jak można zrobić Andora, można, a robi się coś takiego, nie wiem, nie jestem zainteresowana. Mimo, że też jest to nowa historia i wygląda na to, że żaden Skywalker tam się nie pojawi, więc haha, kura.
Co nie, na papierze w zasadzie prezentuje się pomysł dobrze. No. Cofamy się na długo przed historią właśnie rodziny Skywalkerów, Dartha Vadera, Imperatora, odkrywamy nowy, niepokazywany dotąd na ekranie zakątek uniwersum Gwiezdnych Wojen. Zmienia się też konwencja, bo tutaj to ma być taki mroczny dreszczowiec, w którym prowadzone jest śledztwo, ponieważ tam mają ginąć kolejne osoby. I właśnie najprawdopodobniej Carian Moss będzie prowadzić jakby...
Na pewno będzie strasznie mroczny.
Śledztwo i tę zagadkę kryminalną.
Właśnie wygląda bardzo mrocznie, zaczyna się od dzieci.
Szykuje się jakiś duet w ogóle, bo ona będzie musiała połączyć siły z nieopierzoną padawanką.
To chyba jest ta postać, którą Amanda Stenberg gra, tak?
Tak, to nie?
A oglądasz to i to jest jakieś takie pozbawione zupełnie wyrazu. Że masz poczucie, że tutaj brakuje... jakiegoś charakteru pisma, brakuje kogoś w rodzaju Zacka Snydera, czyli kogoś, kto ma wizję. Wizję tego, jak to można opowiedzieć, tak, żeby przykuwało to do ekranu, no ale wciąż może nie należy spisywać na straty, bo nagle się okaże, tak jak z Andorem, ja w zasadzie po 2 czy 3 odcinkach byłem taki trochę wyrzucony, nie chciałem się tego oglądać, nudziłem się, a potem słyszałem z lewa i prawa, że to
ale
jest najlepsza
Andor
rzecz, która powstała od dawna.
Andor wyglądał lepiej. Andor przede wszystkim był kręcony w lokacjach.
Ale nie na etapie zwiastunów. Ja pamiętam, jak się pojawiły zwiastuny Andora, tak? I sobie pomyślałem, Jesus, znowu po prostu samo. Nie chcę oglądać serialu Cassiani Andorze. Dosyć.
A potem się okazało,
a potem się zakochałem, ale też
rzeczą.
Wydaje mi się, że nie można mierzyć Gwiezdnych Wojen miarą Andora, bo Andor jest anomalią absolutną. To jest serial, który nie powinien był powstać. To jest jakiś cud, że w tych tabelkach Excela znalazło się miejsce dla Andora i że Andor jest tak dobry, jak jest. Bo Andor jest jedną z lepszych rzeczy, jakie powstały w tym uniwersum. I tych
to prawda.
Potencjalnie lepszych od Andora jest naprawdę bardzo niewiele, a nawet gdyby ktoś argumentował, że Andor jest w ogóle najlepszą Star Warsową produkcją w historii, to nie będę się z tym kimś szczególnie kłócił.
To prawda.
Myślę, że Acolyte raczej nie będzie taką produkcją, ale jest też jakieś tam pole między Andorem, a na przykład Obi-Wanem Kenobim czy Bobą Fettem.
No nie, no. Znaczy, nie wiem, no...
Może być lepiej, tyle chciałem powiedzieć.
No może być lepiej. Chociaż ja nie wiem, bo tam oni zaczęli, prawda, jest pierwsze ujęcie, to są te dzieciaki, a potem jest kolejna scena, gdzie Carian Moss robi jakąś walkę i to wygląda bardzo słabo też. Nie wiem, jakoś...
Tak, dla mnie to nie wyglądało aż tak słabo. Dla mnie to wyglądało trochę, tak jak Łukasz powiedział, raczej nijako niż słabo.
Nie wiem, mi się nie podobało. Wolałabym, żeby to była po prostu pani, która robi ruch ręką i już ten ktoś tam leży przy ścianie czy coś. No nie wiem, nie, jakoś nie czekam na to. Chociaż pewnie będę oglądać.
Ale jest też coś takiego, że
jestem
aktualnie...
strasznie zgryźliwa dzisiaj.
Uniwersum Gwiezdnych Wojen i Lucasfilm w jakimś takim dziwnym okresie się znajduje. Nie, że jakby do końca nie wiadomo, co z tym będzie. Zapowiedzieli co prawda jakieś kolejne filmy kinowe, ale w zasadzie te filmy ciągle są w rozsypce. Nie wiadomo, kiedy tak naprawdę ruszą zdjęcia, kto koniec końców stanie za kamerą. Tutaj Patty Jenkins mówi wywiadać, że nakręci Rock Squadron, ale wiele osób uważa, że to jest tak naprawdę tylko gra na zwłokę, żeby nie wypaść zupełnie z hollywoodzkiego obiegu, a tak naprawdę ona dawno już została gdzieś tam usunięta z Lucasfilm. No i właśnie wyskakują jakieś kolejne tytuły, ale brakuje... Raz, wydarzenia, które rzeczywiście zelektryzowałoby fanbazę na całym świecie. I dwa, brakuje poczucia, że jest jakaś spójna wizja. W jakim kierunku to zmierza? Bo na razie nie zmierza w żadnym.
Ale może dobrze, żeby było parę lat takiego odpoczynku.
No ale to już trochę lat minęło. Kiedy był Skywalker Odrodzenie 2019?
Ale mamy odpoczynek tylko od jakości niestety, a nie od ilości.
To też prawda. No tak, no te seriale, no oprócz Andora, no to jest rzeczywiście...
Czy problem polega na tym, że kiedy ma się licencję na taką franczyzę, to trochę trzeba...
Coś
produkować kolejne rzeczy. W sensie po to Disney kupił Lucasfilm i po to kupił Marvela i po to kupił Pixara, żeby robić kolejne produkcje. Łatwiej jest coś kupić niż utrzymać poziom. I oni trochę są właśnie niewolnikami tej sytuacji, w której się znaleźli. Znaczy, nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że trzeba im współczuć i kibicować mimo wszystko. Ale faktycznie jest tak, jak Łukasz mówi, że trochę jest takie poczucie, że no dobra, ale to się jakoś, ani się to nijak nie łączy, ani na nic z tych rzeczy szczególnie nie czekamy. No przypominam sobie pierwszą fazę tego disneyowskiego Lucasfilm, kiedy każdy ogłoszony projekt wydawał się być wydarzeniem. I teraz będzie Rogue One, a teraz będzie Han Solo i wszyscy hollywoodzcy aktorzy walczą o rolę Hana Solo. Mm. A teraz będzie film o Bobie Fecie. No, 10 lat później jest tak, że myślimy sobie, kurde, znowu Gwiezdne Wojny, już mamy dosyć.
Tak, to jest bardzo smutne.
Ale na tym polegała wyjątkowość tych pierwszych Gwiezdnych Wojen, dlatego że było ich mało.
Tak.
No, to też właśnie.
I o to chodziło, tam była magia, w momencie, kiedy jakby zrobiono z tego fabrykę, nagle się okazuje, że to wszystko wyparowało. A najgorsze jest to, że ten świat, który na papierze wydawał się tak rozległy, potężny, wypełniony przeróżnymi postaciami, historiami, rozgrywającymi się na przestrzeni tysięcy lat, nagle okazuje się mały, niespecjalnie interesujący. I te wszystkie książki, komiksy, gry wideo, które gdzieś tam cały czas go poszerzały, no nie wiem. Dlaczego nie czerpią z tego?
Właśnie to jest ciekawe.
Nieoptymistycznym akcentem? Nie, ale może trzeba trochę zrobić właśnie jak Marvel. W sensie, że jakby bierzemy jakby historię ze świata Gwiezdnych Wojen i zmieniamy konwencje. Któż wie, co siedzi w głowie Kathleen Kennedy?
Myślę, że to koniec gadania o Gwiezdnych Wojnach. Ile można gadać o Gwiezdnych Wojnach?
Można dużo, ale...
Narzekając głównie.
Bo tak jak nie czekamy na Star Wars Acolyte, wydaje mi się, że wszyscy czekamy na film Mad Max Furiosa.
Oj, tak.
Ale wszyscy też chyba mamy trochę mieszane uczucia po dwóch zwiastunach tego filmu, co?
Tak. To znaczy Mad Max Fury Road jest jednym z moich ulubionych filmów w ogóle ever. Co też byłam bardzo w szoku, jak doszłam do tego wniosku, bo to jest film, który nie wpisuje się jakby w filmy, które mogłyby mi się podobać, a jednak jest po prostu czystym kinem. I troszeczkę się boję, że Furiosa nie dowiezie, haha, ale Anya Taylor-Joy, no i... Problem też jest z tym zwiastunem, co teraz wyszedł, że on troszeczkę nam zdradza jakby jakąś historię, ale ja nie jestem pewna, czy to jest ta historia, która rzeczywiście będzie w filmie. Bo prawda, wydaje nam się, że to jest tak, że Furiosa jest porwana, po czym chce wrócić do domu, a my wiemy, że jej się to nie udaje, bo widzieliśmy już wcześniejszy film. I teraz pytanie, czy to jest tylko taka zachęta dla nas, żeby zobaczcie, to będzie o tym, a tam będzie jakaś zupełnie inna intryga. I czy tam w ogóle będzie jakaś intryga, tylko czy po prostu będzie czysta akcja, tak jak w pierwszym.
Chyba nie będzie czysta akcja, bo pomysł na ten film jest trochę inny. W sensie jedynka była po prostu pościgiem, który najpierw jechali w jedną stronę, potem wracali.
Jechali w drugą stronę.
Natomiast akcja Furiosy ma się rozgrywać na przestrzeni
kilkunastu
chyba lat. To ma być bardziej epopeja. Sam George Miller używa chyba takiego słowa. Okay. Czy saga, może to było to słowo. Mhm. Więc siłą rzeczy to trochę inaczej ta historia musi się potoczyć. Natomiast ja mam tę samą wątpliwość co Julia, że to zakończenie historii, które jest tutaj teasowane w tym zwiastunie, to my znamy i ono nie nastąpi nawet w tym filmie. W sensie to, że cała misja Furiozy polega na tym, żeby wrócić do swojego zielonego zakątka, ale z drugiej strony, no tego nauczyło mnie oglądanie zwiastunów przez lata, żeby nie ufać zwiastunom, tak. Więc może to jest taki rodzaj zwiastuna.
No dobrze, skoro nie ufamy zwiastunom, to porozmawiajmy o stronie wizualnej tego filmu, bo ile na przykład poprzedni Mad Max, no stał chyba też tym, że wydawał się bardzo namacalny, że ten piasek, ten brud, ten ryk samochodów, oglądając to miało się poczucie, że oni to naprawdę zarejestrowali na planie zdjęciowym, a potem ewentualnie troszkę podkręcili przy pomocy efektów specjalnych. Jak oglądam ten zwiastuny nowego filmu Furiozy, to mam wrażenie, że to wszystko wali komputerem na kilometr i że tam było bardzo dużo greenboxa.
Ale czy to wiemy na przykład z jakiejś relacji z planu?
Ale to widać to okiem nieuzbrojonym.
Czy może po prostu to nie jest niedopimpowane jakby te zwiastuny, bo jeszcze oni coś tam pracują nad tym i tak dalej, bo czasami też tak jest, że wypuszczają jakieś rzeczy, bo już musi być zwiastun, a one nie są dopracowane, więc może oni coś tam podczyścili jeszcze, wiesz, i to nie jest jakoś dopieszczone.
Mi się wydaje, że problem też z tym, to, że jesteśmy w stanie tak to ocenić, jak Łukasz to ocenia, zresztą się z tym zgadzam, że w porównaniu do Fury Road zwłaszcza, które było takie namacalne i takie właśnie bardzo ten piach i wszystko było takie
zmysłowe,
rzeczywiste, prawdziwe, to ten trochę trąci za Zakiem Snyderem i trochę trąci komputerem, niestety. I to wynika między innymi z tego, że ja jestem trochę tym zawiedziony, że ten film bardzo naśladuje jakby stylistyczną koncepcję Fury Road, pierwszego filmu. Co jest o tyle dziwne, że w serii Mad Max, to była jedna z atrakcji serii Mad Max, że każdy z kolejnych filmów, każda z kolejnych części wyglądała trochę inaczej i w zasadzie była zupełnie innym filmem, utrzymanym w zasadzie w zupełnie innym gatunku. Natomiast Furiosa, jakkolwiek ten gatunek zostaje zmieniony, tak? Jakby z pościgu samochodowego na epopeję, tak jak już mówiliśmy, to wizualnie wygląda na to, że Miller próbuje bardzo silnie nawiązać do Fury Road i mu nie wychodzi. Tak przynajmniej wygląda zwiastun.
Ale ja pamiętam, jak wyszły zwiastuny Fury Road, też się nie podobały. Też ludzie kręcili nosem i mówili, o Jezu, co to jest, jakie to są dziwne kolory, dlaczego to tak wygląda, co to chodzi i tak dalej.
Chociaż ludzie, wydaje mi się, że ten sceptycyzm wynikał raczej z tego, że baliśmy się odgrzewanego kotleta, że wraca Mad Max, na którego nikt nie czekał, zamiast Mela Gibsona jest jakiś Tom Hardy.
To już nie wiem, czy ktoś tęsknił za Gibson. Odgrzewany kotlet. No, bo to był w zasadzie wojownik Szos, tylko na takich potężnym paliwie rakietowym.
Prawda.
No ale co, wiadomo na pewno, wiadomo, chodzą takie pogłoski, już niedługo dowiemy się, czy są prawdą, ale pewnie są, że film będzie miał światową premierę na festiwalu w Cannes.
W maju wchodzi, pod koniec maja.
No, Chris Hemsworth fajnie wygląda w tym zwiastunie, on sprawdza się w ogóle w rolach złoczyńców. Nie wiem, czy pamiętacie taki film, Źle się dzieje w El Royale. Tak to się nazywało?
Nie.
Pamiętam, że go nie widziałem, ale pamiętam, że istniał taki film.
No ale on jest dobrym aktorem, co zresztą udowodnił chociażby w Marvelu. Więc ja nie uważam, że tutaj jest jakiś problem.
Tak, ale to jest też taki aktor, który lepiej się sprawdza, trochę jak Brad Pitt, że lepiej jako aktor charakterystyczny, tak. Albo
no, ale
nawet
ma
aktor doklejony
nos przecież w tym filmie, wygląda charakterystycznie, no nie gra przystojniaka, gra raczej jakiegoś oblecha.
Anya Taylor-Joy jest dobrą aktorką.
Tak. Kto tam jest jeszcze? Tom Berg jako ten
Immortal
Joe?
Reszta jest powiedzmy
nie,
taka
Tom
mała.
Berg nie gra Immortal Joe'a. Tom Berg gra chyba jakiegoś ukochanego Furiosy?
Czyli pewnie zginie.
Pewnie zginie.
W jakiś smutny sposób z ręki Chrisa Hemswortha i ona będzie jeszcze wtedy bardziej w Fury. Ale tak, no, rozmawiamy o tym, dyskutujemy, czekamy w takim razie. No i pytanie, czy film będzie hitem kasowym, bo tutaj akurat jestem niemalże pewien, że to będzie klapa. Na bank to kosztowało dużo pieniędzy. Przypomnijmy, że już poprzedni Mad Max nie był sukcesem finansowym. Był prestiżowym projektem, który oczywiście dostał dużo nominacji i Oscarów, natomiast jeżeli chodzi o wyniki finansowe, tam nie było tak różowo. I też na pewno jakby doprowadzenie do tego, żeby ten film dostał zielone światło ze strony wytwórni Warner, też nie było aż takie proste, że bardziej tutaj prestiż działał niż obietnice potężnych zysków.
Ale to wygląda blockbusterowo, no. I ludzie pamiętają Fury Road, więc może to będzie, wiesz, plus Duna też się dzieje na pustyni, ludzie lubią, więc tutaj kolejna pustynia, samochody.
Anya Taylor-Joy na pustyni?
No tak, no jakby hej.
Duna 2 służyła jako zwiastun Furiozy siłą rzeczy.
No.
Czysty joy. Dobrze.
Dobra, skoro o odgrzewanych kotletach mowa, wydaje mi się, że warto jeszcze wrócić do zwiastunu nowego Kruka, bo to jest coś.
Mech.
To mnie tak śmieszyła wasza reakcja, was wszystkich, jak żeście zobaczyli pierwsze zdjęcia Billa Skarsgarda wytatuowanego i to było takie, co to jest? Co to ma znaczyć? Tak nie było. To jest śmieszne, bo ja film Kruk, ten z 94 widziałam jako dorosła osoba, więc ja nie mam specjalnie sentymentu do niego. Owszem, on ma bardzo fajny klimat i tak dalej. Wygląda spoko i fajnie, że jest taki jakby, ten świat jest taki dosyć zamknięty. Ciekawy film. Ale w ogóle ani komiks, ani ta postać, jakby w ogóle mnie to nie obchodzi. Natomiast ja bardzo lubię rodzinę Skarsgardów, poczynając już od Stellana, który, zauważcie, jest szwedzkim Samuel L. Jacksonem. On jest we wszystkim.
Tak
od
jest.
Zawsze.
Kasztelan Skarsgard.
W każdym filmie jest Stellan Skarsgård. No Aleksander wiadomo. A Bill, nie wiem, no dajmy mu szansę. Chociaż może nie w tym make-upie, bo rzeczywiście.
Biedny Gustaw, o którym zapomniałaś.
O, Gustaw, no ale...
A Gustaw kiedyś w Polsce w ogóle nakręcił film.
O, okej. Okay.
Taką krótkometrażówkę z Christopherem Russem. Twórcą za dużego na bajki. Pamiętam, nawet byliśmy na planie zdjęciowym. Nie wiem, czy nawet ty, Julia, ze mną wtedy nie byłaś.
Tak?
No.
Jeszcze wtedy pamiętam. Nie darzyła atencją.
Tak, on był jeszcze chyba wtedy przed Wikingami. Więc
no to
był jeszcze moment, kiedy
może
jego...
dlatego nikt go nie znał.
Tak,
łącznie ale... ze mną.
No dobra, możemy mieć sympatię do Billa Skarsgarda, ale jesteśmy tu po to, żeby ocenić ten zwiastun i... No nie wiem, nie wygląda to za dobrze, co? To jest trochę taki pomysł, weźmy Kruka, ale wyrzućmy z niego wszystko, co czyniło Kruka Krukiem i zróbmy z tego Johna Wicka, tylko nieśmiertelnego dla odmiany.
No takie kurde... Kino zemsty, nie? Które nie wygląda... Ani specjalnie nie zwraca uwagę za sprawą stylu, bo ten styl jest tutaj trochę zerowy.
To prawda.
Ten świat, no okej. poszerzyli go po prostu, jest szaro, jest ponuro i to jest w zasadzie chyba cały pomysł na to. No i mamy gościa, którego dźgają, w którego strzelają, któremu próbują zrobić krzywdę na różne sposoby, a on mimo wszystko podnosi się i idzie. I to wszystko jeszcze włożone jakieś takie quasi poetyckie sceny z FK Twix, która gdzieś tam tańczy przy ognisku i ten na nią spogląda.
To wygląda mi bardzo na lodówkowanie dziewczyny.
Lodówkowanie?
W sensie tak, że zabili mu dziewczynę i on się teraz mści. To jest motywacja dla mężczyzny, żeby haha, teraz, prawda, przeszedł drogę bohatera, bo kobieta zginęła. Tak, no problem też z tym zwiastunem jest taki, że on wszystko pokazuje, że mam wrażenie, że widziałam już cały film i jakby hej.
Znaczy ja z jednej strony rozumiem, że skoro robimy od nowa Kruka, to trzeba go jakoś wymyślić na nowo.
On trochę jak Joker wygląda.
Wygląda jak Joker Jareda Leto, tak. I to jest ten nowy pomysł, że on ma wyglądać współcześnie. Rozumiem, że jakby Kruk Alexa Proyasa z lat 90. On wyrastał z takiego ducha lat 90.
No,
z
bardzo.
Tego, jak wyglądały w tamtym czasie teledyski, jaka
MTV
muzyka była popularna. To jest
mocno.
Taki bardzo grunge'owy film.
Mm-hmm.
Mamy tam też The Cure na soundtracku, więc siłą rzeczy taki gotycki trochę komponent, Nine Inch Nails. Mm-hmm. Wiadomo, to wygląda po prostu jak teledyski z tamtego okresu. Więc teraz może stwierdzili, okej, co jest teraz popularne?
John Wick?
Nie, myślałem bardziej o takich popkulturowych jakichś klimatach. Na przykład Post Malone, może to jest ten pomysł, weźmy tatuaże, nie?
Tatuaże na twarzy.
FKA Twigs też tutaj sugeruje jakiś taki popkulturowy zeitgeist, ale nie wiem, tak sobie pomyślałem, że może skoro w filmie gra FKA Twigs i próbujemy wymyślić Kruka na nowo, to może FKA Twigs powinna być Krukiem. W sensie myślę sobie, czemu FKA Twigs, wspaniała artystka, występuje w takim filmie jak Kruk? Trochę szkoda, no nie wiem.
Może jest fanką oryginału. Wygląda mi na kogoś tu mógł oglądać. Kruka z Brandonem.
Może to jest dobry scenariusz, a po prostu zwiastun jest kiepski?
Nie, to będzie wtopa. To po prostu będzie taka wtopa, że na następne
myślicie,
20 lat
wszyscy będą się śmiać?
Tak, ja mam jakieś takie przeczucie, że to będzie taka katastrofa na miarę tego ostatniego Hellboya z Davidem Harbourem, który swoją drogą nie był aż tak straszny.
To jest taka katastrofa typu, że nikt nawet nie zauważył, że się wydarzyła. Bo
dokładnie tak. I mam wrażenie, że ten zwiastun jakby jest hejtowany, ale tak poza tym nie wzbudza żadnych emocji.
On jest hejtowany przez fanów oryginału, w tym sensie przez ludzi takich, którzy właśnie mają sentyment do tego filmu, bo widzieli go
czasu. Gdyby na przykład wyłączyć jakby ten legendę filmu z lat 90., to ten film nie ma w sobie żadnych znaków szczególnych. Jest
to
po prostu
prawda.
Bezpłciowy, nijaki.
To prawda.
Ale to jest też cecha wyróżniająca filmografię Ruperta Sandersa, tak mi się wydaje. To jest trochę taki reżyser bez właściwości. Taki nominalnie, technicznie bardzo dobry gość, który niby próbuje być wizjonerem, ale
próbuje być Zackiem Snyderem, a nie wychodzi mu.
Próbuje być Zackiem Snyderem, o Boże. Ale wydaje mi się, że to jest wyróżnik jego dotychczasowych filmów, że nikt o nich nie pamięta już dziś. To jest Ghost in the Shell, nieudany remake.
A powiem, że mi się ten film podobał.
Podobał ci się?
Podobał mi się Ghost in the Shell. Nic już z niego nie pamiętam, ale podobał mi się.
A Królewna Śnieżka i Łowca?
Nie.
Właśnie.
Ale to dlatego, że Kristen Stewart tam była, która była tak absolutnym nietrafionym wyborem castingowym.
Tam był Chris Hemsworth też.
Był. No w momencie, jeżeli bardziej jakby trzymasz za złą królową, graną przez super charyzmatyczną Charlize Theron, no to wiesz, że coś poszło nie tak. Tam jeszcze była awantura o to, że oni mieli romans,
tak,
reżyser
był wtedy żonaty. Tak, ja bardziej z tego pamiętam ten film, a nie
właśnie.
Tak, że tam był jakiś skandal obyczajowy.
No zobaczymy, no może zawsze może się fortuna odwrócić i może Kruk będzie narodzinami nowego reżysera, wizjonera. Nie wiem. Wiem natomiast, że mam już jeden zwiastun do omówienia i chyba najciekawszy i najgorętszy zwiastun zostawiliśmy sobie na koniec. Alien Romulus, czyli Fede Alvarez, reżyser Nie oddychaj i nowego martwego zła wkracza do świata obcego. I co?
No i to wygląda w zasadzie jak pierwszy obcy wyreżyserowany przez Ridleya Scotta, tylko użyłem już tego określenia na paliwie rakietowym. Czyli dostosowany gdzieś tam do wrażliwości widza w 2024 roku.
Trochę tak wygląda.
No tak.
Wygląda bardzo horrorowo. Wydaje mi się, że Fede Alvarez siłą rzeczy to jest reżyser przede wszystkim, który jakoś tam z horrorami się wiąże. Chociaż on nakręcił też Dziewczynę w sieci pająka. Taki niby reboot, niby sequel Dziewczyny z tatuażem Finchera. I to jest akurat film, który mu nie do końca wyszedł z różnych względów. Ale to jest jedna rzecz, która Alvarezowi się zawsze udaje. W sensie on jest bardzo taki stylowy i rzetelny, w przeciwieństwie do Ruperta Sandersa. To jego filmy są jakieś, wydaje mi się. No i tutaj, tak jak mówi Łukasz, ewidentnie to jest nawiązanie do Ridleya Scotta, do
No, ale też
do stylu wizualnego Ridleya Scotta, też do otoczenia filmu.
Do obcych ostatecznego starcia Camerona. Mhm. To ostatnie ujęcie Kaylee Spaney z pistoletem, z giwerą, chciałam powiedzieć właśnie. Mhm. To wygląda zupełnie jak Allen Ripley z drugiej części.
Zresztą akcja tego filmu ma się rozgrywać chyba jakoś między chyba tak. akcją tych dwóch filmów, tak mi się wydaje. Tak. Więc ewidentnie jakieś tutaj nawiązania mogą się nawet pojawić, może jakieś postacie spokrewnione albo nie.
Na bal coś będzie. Na coś jeszcze warto zwrócić uwagę przy Fede Alvarezie, że to jest reżyser, który bardzo dobrze sprawdza się i to widać przy jego pierwszym filmie, czyli Martwym Złu i Nie oddychaj, w zamkniętych pomieszczeniach, zamkniętych lokacjach. Mm-hmm. Kiedy trzeba wygrać właśnie lęk przed tym, co gdzieś tam się czai w mroku, kiedy bohaterowi mają bardzo mało miejsca, żeby gdzieś tam uciec. Pod tym względem też jest idealny.
Wydaje mi się, że ewidentnie taki jest pomysł na tego nowego filmowego obcego, żeby cofnąć się trochę do początków. To jest trochę tak jak Prey. To, co Prey zrobiło z Predatorem, to Fede Alvarez w Romulusie próbuje zrobić z obcym. I może to zadziała jako taki fajny restart. Mm-hmm. W sensie przypomni nam wszystkim, za co tę serię pokochaliśmy.
Tak.
Bo od czwartego filmu wzwyż tam nie ma za dużo powodów, za których można by tę serię pokochać chyba. Natomiast z drugiej strony można mieć takie poczucie zawodu, że to nie jest tak, że wjeżdża tu jakiś wizjoner i robi z tą serią zupełnie coś nowego. Chociaż trzeba pamiętać, że Noah Hawley, czyli twórca serialu Fargo i serialu Legion, przygotowuje równolegle swój serial i myślę, że tam może być jakaś ksenomorficzna rewolucja.
No.
Natomiast film Alvareza będzie raczej takim bezpiecznym przypomnieniem nam, za co tę serię lubimy.
No. I do tego pewnie trafia do kin, no, gdzie można spieniężyć nostalgię.
A co myślicie o skaczących facehuggerach?
Ale one to robiły wcześniej? Nie, chyba nie robiły.
Trochę robiły, trochę nie robiły, nie wiem.
Nie wiem,
to
no
jest to paliwo
taki
rakietowe, o którym Łukasz mówi. W pierwszym filmie mieliśmy jednego facehuggera, tu mamy 15 i skaczą.
No dobrze, no może jako taki straszak bardzo dobrze. Ja się cieszę, że Kaylee Spaney kolejny film, w którym ją zobaczymy w tym roku, prawda? Po Priscilli, która moim zdaniem średnio się udała, ale nagroda w Wenecji aktorska.
Jeszcze Civil War.
No więc będzie Civil War, będzie ten film. Fajnie, lubię tą aktorkę, ona jest bardzo ciekawa.
To co, to jest chyba zwiastun, który wygrał dzisiaj.
Wygrał nasz...
Nasze serca,
wagę. Nasz podcast.
Musimy porozmawiać o kinie, może musimy porozmawiać o zwiastunie, tak powinniśmy zatytułować ten podcast.
Ten odcinek, bo pewnie w następnym będziemy rozmawiać o czymś innym.
Nie będzie już nigdy z żadnych zwiastunów. I tym optymistycznym akcentem kończymy, żegnamy się z wami. Kto dla was rozmawiał o kinie? Łukasz Muszyński.
Kłaniam się nisko.
Julia Czanowska.
Pozdrawiam.
Jakub Popielecki. Polecamy się na przyszłość. Czekajcie na kolejne odcinki, a kiedy się pojawią, to ich słuchajcie. Do zobaczenia, do usłyszenia.